Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
Czasami dobre i potrzebne rzeczy, niewłaściwie używane lub używane niezgodnie z przeznaczeniem, mogą wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Weźmy na przykład młotek. Jeżeli dasz młotek małemu dziecku, to bardzo prawdopodobne jest, że wybije nim szybę albo rozbije głowę. Ale jeśli ten sam młotek dasz cieśli, to może przy pomocy tego młotka zbudować dach albo nawet cały dom. Ale nie tylko w rękach dzieci przedmioty niewłaściwie używane stają się niebezpieczne. Dynamit wynaleziony przez Alfreda Nobla miał być narzędziem pokoju, który przyspieszy budowę dróg, tuneli czy pomoże w górnictwie. Szybko jednak wbrew woli jego twórcy z narzędzia, które miało być pomocne ludziom, stał się narzędziem śmierci i zniszczenia. Podobnie jest ze współczesną technologią, która została stworzona, by ułatwić nam kontaktowanie się ze sobą. Jednak szybko zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że ta technologia zamiast nas łączyć, zaczyna nas dzielić. Ludzie stają się coraz bardziej samotni. I podobnie też może być w naszym życiu duchowym, zwłaszcza w kontekście Ducha Świętego i Jego darów, o których chcemy dzisiaj mówić. Czasami nasze niewłaściwe zrozumienie lub niewiedza na ten temat, zamiast wiele błogosławieństwa, może przynieść wiele zniechęcenia i podziałów. Być może zastanawiasz się, czy masz Ducha Świętego, a jeśli mam, to jaki mam dar? I co to w ogóle dla mnie znaczy? Jak mogę tego używać? Jak mogę go używać? Jak mogę się odnaleźć z nim w Kościele? I tak było właśnie w przypadku Koryntian, u których pojawiły się podobne pytania, wątpliwości, napięcia i podziały. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy serię o Duchu Świętym i mówiliśmy o tym, jak Duch wstąpił i został dany ludziom w Jerozolimie, w Judei i Samarii, a także o tym, jak Ewangelia i Duch został rozlany na krańce ziemi, gdy dotarł do pogan. I dzisiaj właśnie będziemy czytać i mówić o pogańskim mieście, a właściwie o ludziach z Kościoła, który znajdował się w Koryncie, a do których apostoł Paweł napisał swój list. Koryntianie, do których pisze Paweł, byli zachwyceni duchowością i światem nadprzyrodzonym. Mieszkali w mieście, gdzie znajdowało się wiele różnych pogańskich świątyń, a wszelkiego rodzaju wyrocznie nie były niczym niezwykłym. Kiedy byli poganami, to albo bili pokłon bożkom z kamienia, którzy niewiele mogli, albo byli świadkami duchowych ekscesów w wykonaniu pogańskich kapłanów. Być może były to widowiskowe zjawiska, ale ich treść, którą z sobą niosły, była wątpliwa. Dlatego Paweł przekonuje Koryntian, że dary, które daje Duch, nie są fajerwerkami. Dary od Ducha Świętego nie mają robić dużo zamieszania i że oni sami nie muszą szukać tych duchowych przeżyć i duchowych doznań w widowiskowych ekscesach. Dlatego w 12 rozdziale pierwszego listu pisze tak. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Do apostoła Pawła doszły wieści o tym, że niektórzy ludzie z kościoła w Koryncie, jako bardzo poszukujący tych duchowych doznań, wciąż naśladowali spektakularne i dziwaczne pogańskie praktyki, w które kiedyś jako poganie byli zaangażowani. Ich problemem było to, że nie potrafili zostawić za sobą pewnych rzeczy, że te rzeczy z ich starego życia zaczęli wnosić do wspólnoty. A to spowodowało, że po pierwsze nie wszyscy wiedzieli i potrafili rozróżnić, czy rzeczy, które widzą, czy rzeczy, które doświadczają, czy rzeczy, które są nauczane, pochodzą od Ducha Bożego, czy nie. A po drugie powodowało to pytania, napięcia i kompleksy. Czy jeżeli przeze mnie nie dzieją się tak spektakularne rzeczy, to czy ja w ogóle mam Ducha Świętego? Albo czemu nie mam takich widowiskowych darów? Dlatego Paweł, zaczynając, pisze: jeśli chodzi o dary duchowe. W oryginalnym języku, gdybyśmy spojrzeli, nie występuje tam słowo dary, ale grecki rzeczownik pneumatika, a więc bardziej mówi tu o rzeczach duchowych. I pisze do nich po to, aby mieli pewność, że jeśli wyznali Jezusa swoim Panem, to znaczy, że Duch Święty jest w nich. To nie chodzi o to, że nikt nie jest w stanie po prostu tak sobie powiedzieć: Jezus jest Panem, ale chodzi o to, że za prawdziwą decyzją o tym, żeby pójść za Jezusem, żeby postawić Jezusa w centrum naszego życia, żeby uczynić Go Panem naszego życia, musi stać Duch Święty, dlatego że sami z siebie nie jesteśmy w stanie mieć takiego pragnienia i podjąć takiej decyzji. Co więcej, nie jesteśmy w stanie pójść w swoim życiu za taką decyzją. Być może ty też się zastanawiałeś, czy masz Ducha Świętego, czy jest w tobie, a może usłyszałeś wręcz od kogoś, że skoro w twoim życiu nie doświadczasz takiej czy innej rzeczy, nie masz takich czy innych darów, to pewnie jeszcze nie otrzymałeś Ducha Świętego i Jego darów. Jednak Paweł pisze coś innego. Pisze, że jeśli uczyniłeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to możesz mieć pewność, bo każdy, kto wyznaje Jezusa swoim Panem, ma Ducha Świętego. Możesz zapytać: no dobrze, jeśli więc wyznałem Jezusa swoim Panem, to jak on się objawia w moim życiu? Podobne pytania właśnie mieli Koryntianie, dlatego Paweł pisze dalej. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, w każdym zaś dla wspólnej korzyści, w jaki sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Paweł pisze dalej o tych rzeczach duchowych, a więc o tej pneumatika, jak wcześniej mówiliśmy, i chcąc je opisać dokładniej, używa tym razem trzech synonimów. Czytaliśmy: dary, służby, działania. Są one synonimami, ale pokazują inną cechę tej samej rzeczywistości. Dary łaski, i tutaj już Paweł używa konkretnego słowa, charyzmata, a więc dary łaski lub dary ducha, są różne, ale Duch ten sam. I różne są rodzaje służby, ale Pan ten sam. I różne są rodzaje działań, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich. A więc dary, służby i działania są jedynie innymi określeniami tego słowa pneumatika, tych rzeczy duchowych, których jedynym źródłem, jak czytamy, jest Duch, Pan i Bóg. Więc dary duchowe są przejawem obecności i działania Ojca, Syna i Ducha Świętego w nas i przez nas. Do tego, jak czytamy, są dane każdemu według woli Ducha. Są to narzędzia dane nam do służby Bogu i na pożytek ludziom. Te dary duchowe są nazywane również darami łaski, to znaczy, że są nam powierzone w konkretnym celu. Pastor Adam Szumorek w ABC chrześcijaństwa do opisania tej prawdy użył pewnej ilustracji, którą chciałbym wam przeczytać. Napisał tak. Każdy materiał i tworzywo mają swoje zalety i ograniczenia. Farby zupełnie nie nadają się do konstruowania trójwymiarowych przedmiotów, natomiast można je z powodzeniem wykorzystać do malowania obrazów, do malowania przedmiotów i tworzenia intrygujących, kolorystycznych kompozycji. Farba jako tworzywo ma swoje ograniczenia, ale ma też swoje zalety. Mąka, jajko, olej i drożdże jako tworzywo nie nadają się do malowania, choć nie jeden współczesny artysta nie zawahałby się ich użyć. Jednak w przeciwieństwie do farb można z tych składników zrobić coś do jedzenia. W końcu nuty zupełnie nie nadają się do jedzenia, chyba że ktoś lubi oryginalną kuchnię. Specjalnie nie są atrakcyjne do oglądania, a dźwięków, które się za nimi kryją, w ogóle nie widać. Jednak każdy muzyk wie, że dźwięk i cisza odpowiednio ze sobą zmieszane są tworzywem, z którego powstaje muzyka. Każdy z tych tworzyw jest inny i każdy z każdego powstaje coś innego. Każdy z nich wymaga jednak innego podejścia. Każdy z nas jest wyjątkowym tworzywem. Każdy ma swoje zalety, swoje wady, swoje ograniczenia, ale też w każdym z nas kryje się potencjał, a Duch Święty jest jak ten genialny artysta, dla którego żadne tworzywo nie jest tajemnicą. On potrafi nas użyć w taki sposób, takimi, jakimi jesteśmy. Potrafi działać we wszystkich i poprzez wszystkich na różne sposoby. Potrafi nawet wykorzystać do tego nasze największe słabości. Ktoś powiedział kiedyś, nawet głupiec potrafi policzyć, ile jest pestek w jabłku. Ale tylko Bóg wie, ile jest jabłek w pestce. Tylko Bóg wie, co się w nas kryje, ale dzięki niemu też my możemy odkrywać swoje dary. Ta lista darów, które czytaliśmy, o których Paweł wspomina, to nie jest skończona lista. Ilekroć Paweł pisze o darach i wymienia je w swoich listach w różnych momentach, to są to jedynie przykłady, a więc tych darów ducha jest o wiele więcej. Jedne są bardziej widoczne, drugie mniej. Ale pamiętaj, że to, co dostajesz od ducha, jest unikalne i dostajesz je po to, abyś mógł w unikalny sposób służyć innym i sięgać innych ludzi, których tylko ty możesz sięgnąć, bo są w twoim zasięgu. Bo w każdym, kto wyznaje Jezusa, przejawia się duch w różny sposób, ale dla wspólnej korzyści. A jeśli myślisz, że to, co dostałeś od Boga, jest mało ważne albo mało widoczne i nie wiesz, czy może jakoś służyć innym, to posłuchaj, co apostoł Paweł pisze dalej. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno i nie może oko powiedzieć: ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą: obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską, a o przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. Tak jak czytamy, jeśli zostałeś ochrzczony w imieniu Jezusa, to nie tylko zostałeś napełniony Duchem Świętym, ale zostałeś włączony w ciało Chrystusa. A więc zostałeś włączony w Jego Kościół, na czele którego stoi On sam. Stałeś się członkiem Jego Kościoła, Jego częścią, tak jak inni, pomimo że każdy z nas jest inny. I to dobrze. I to właśnie tak ma być. Bóg stworzył nas innych, a do tego Bóg daje nam jeszcze różne dary, byśmy byli jeszcze bardziej wyjątkowi i by każdy z nas mógł być tą unikalną częścią Kościoła. Niezależnie od tego, jaki masz dar, czy bardziej widoczny, czy mniej. Masz go nie po to, żeby się nim szczycić, nie po to, żeby się go wstydzić, nie po to, żeby się dzielić i odchodzić, mówiąc: nie ma tutaj takich jak ja, to muszę znaleźć sobie inne miejsce. Muszę pójść do ludzi, którzy mają takie dary jak ja. Jesteś, jaki jesteś i otrzymałeś to, co otrzymałeś, aby służyć tym innym i budować Kościół Chrystusa w jedności tutaj, gdzie cię Pan Bóg postawił. Nasza różnorodność i nasza unikalność ma nas łączyć, a nie dzielić. Mamy tym uzupełniać siebie nawzajem. Dlatego, że nikt nie dostaje wszystkich darów, ale każdy dostaje jakiś dar albo dary. I potrzebujemy siebie nawzajem w Kościele. I mamy się o siebie troszczyć. Mały chłopiec zapytał pastora, jak wygląda piekło. Ten odpowiedział: piekło to taka wielka sala bankietowa, pięknie udekorowana, z bogato zastawionymi stołami. Są na niej najwspanialsze potrawy, jakie można sobie wyobrazić. Dookoła siedzą ludzie, a wszyscy są bardzo głodni. Nikt jednak nie je, bo każdy ma łyżkę na bardzo długim trzonku i taką łychą nie da się jeść. Pomyślał mały chłopiec. A niebo? Jak wygląda niebo? Niebo dla odmiany, zaczął pastor, wygląda jak wielka sala bankietowa, pięknie udekorowana, z bogato zastawionymi stołami. Są na niej najwspanialsze potrawy, jakie można sobie wyobrazić. Dookoła siedzą ludzie, ale nikt nie jest głodny, bo ten, który siedzi po jednej stronie stołu, karmi tego, który siedzi naprzeciwko. Niektóre społeczności są jak przedsmak piekła. Kiedy tam trafisz, zauważysz, że każdy zajmuje się sobą, a do tego wszyscy są głodni i nikt nie jest zadowolony. Inne natomiast są jak przedsmak nieba. Choć wydaje się, że nie mają zbyt wiele, to wszyscy sprawiają wrażenie sytych i zadbanych, a to dlatego, że odkryli tajemnicę prawdziwej wspólnoty. Bo wspólnota to miejsce, gdzie wszyscy dbają o siebie nawzajem, jak również o tych, którzy do niej nie należą, używając to, co dostali od Boga. Paweł pisze, że Duch rozdaje dary jak chce. Daje każdemu w zależności od tego, co jest potrzebne w danym miejscu i w danym czasie, by ta osoba mogła służyć innym i budować społeczność w jedności. Bo każdy, kto został ochrzczony w imieniu Jezusa, został napełniony Duchem Świętym i może służyć innym, budując Jego Kościół. Czytając dalej ten rozdział, widzimy, że apostoł Paweł dla podkreślenia jeszcze raz pisze o tym, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy częścią jednego ciała, a to, że jesteśmy inni, sprawia, że mamy różne role i funkcje w Kościele. Podkreśla do tego po raz kolejny, że nie wszyscy mamy te same dary, nie wszyscy prorokujemy, nie każdy naucza, nie wszyscy mówią językami, aż dochodzimy do tego ostatniego wersetu w tym rozdziale. Ostatni werset, który kieruje uwagę Koryntian i też dzisiaj naszą w inną stronę i zmienia zupełnie perspektywę, bo czytamy w nim tak. Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. I wszyscy myślę, że wiemy, co jest dalej, co jest tą najwspanialszą drogą. Cały kolejny rozdział jest nam dobrze znany, bo jest to najpiękniejsza pieśń o miłości. Bo to miłość jest tą najwspanialszą drogą, o którą Koryntianie, jak i my dzisiaj również powinniśmy zabiegać i powinniśmy jej pragnąć najbardziej. Koryntianie zafascynowani przejawami mocy i manifestacjami ducha zupełnie stracili tę właściwą perspektywę. Dążenie do tych darów i do tej mocy stało się dla nich nadrzędne, a to spowodowało, że jedni się tym chwalili, a inni się smucili, że w ich życiu czegoś brakuje. A to znowu spowodowało, że zamiast się tym budować i służyć sobie nawzajem, zaczęli się dzielić. Zapomnieli w tym wszystkim o tym, jacy powinni być i czym przede wszystkim powinni się kierować. Dlatego apostoł Paweł w tej pieśni o miłości pisze: choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, i hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Nie mamy wpływu na to, jakie dary dostaniemy od Ducha, ale mamy wpływ na to, jakie mamy owoce. Nasze dary to to, co robimy, a nasze owoce to to, jacy jesteśmy. A najważniejszym owocem i drogą jest miłość. I to właśnie o nią powinniśmy zabiegać. Spójrz wokół siebie. Spójrz na ludzi, którzy cię otaczają, na ludzi w wspólnocie, ale też poza nią. Spójrz na ludzi w twojej pracy, w twoim mieście i pomyśl, co widzisz. Bo to, co widzisz, to być może jest to, co Duch Święty pokazuje ci i daje ci właśnie taki dar, żebyś mógł zaspokajać te potrzeby, które widzisz. Bo skoro dary są nam dane po to, aby zaspokajać potrzeby innych wokół nas, aby nimi służyć, to zobacz, co ci Bóg pokazuje, jakie potrzeby wokół siebie widzisz. Być może zobaczysz wokół siebie dzieci, które potrzebują twojej troski, uwagi, miłości i dobrego przykładu. A być może zobaczysz facetów, którzy są pogubieni i zapychają swoje życie bezsensownymi rzeczami. Do tego nie mają relacji, prawdziwych relacji. A może widzisz samotne kobiety, które potrzebują pomocnej dłoni i nadziei w swoim życiu. A może widzisz biznesmenów, którzy wiedzą jak i potrafią robić pieniądze, ale nie wiedzą jak odnaleźć radość i sens życia. Spójrz, kogo widzisz, a później przyjdź i porozmawiaj o tym z innymi w kościele. Porozmawiaj, czy to, co widzisz, czy to, co robisz, czy to, co chcesz robić, będzie budować Kościół i budować jedność. Jeśli chcesz nauczać, sprawdź, czy ludzie się uczą. Jeśli chcesz prowadzić innych w życiu, w doradztwie, zobacz, czy ci ludzie stają się lepsi, zaczynają lepiej żyć. Ktoś powiedział, moja znajoma ma dar śpiewania, z tym, że nikt nie ma daru, żeby ją słuchać. Kilka lat temu dwóch studentów ukończyło Wydział Prawa na Uniwersytecie Kent w Chicago. Dyplom z najwyższą średnią otrzymał niewidomy student Overton. A kiedy otrzymał swoje wyróżnienie, poprosił, by połowa jego nagrody i zasług przypadła jego koledze Kaspryzakowi. Poznali się kiedyś na schodach, gdy bez ręki Kaspryzak postanowił pomóc bezpiecznie zejść na dół niewidomemu Overtonowi. Ta znajomość szybko przeradziła się w prawdziwą przyjaźń i piękną współzależność. Niewidomy nosił książki, które bez ręki chłopak czytał na głos we wspólnym pokoju. W ten sposób braki jednego zastępowane były przez drugiego. Po ukończeniu studiów planowali wspólnie praktykować prawo. Nikt z nas nie jest kompletny. Nikt z nas nie jest kompletny sam w sobie. Potrzebujemy siebie nawzajem i mamy służyć sobie nawzajem w miłości, jak rodzina, jak wspólnota, jak jedno ciało. Bo jeśli uwierzyłeś w Jezusa, Bóg dał ci swojego ducha, który wyposaża cię w dary łaski, abyś służył innym w miłości. Więc jeden duch, wiele darów, jedno ciało, ale tylko miłość.
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.